Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejszy program chciałbym rozpocząć od cytatu, który, jak mi się wydaje, może stanowić doskonałe motto w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych. Pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który mnie skrzywdził. Już teraz odpuszczam memu winowajcy. Ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które zjednają Boże miłosierdzie. W taki sposób prymas polski kardynał Stefan Wyszyński zareagował na wieść o śmierci Bolesława Bieruta. I to jest dobra podpowiedź, jak powinniśmy myśleć o zmarłych, także tych, którzy niekoniecznie dobrze zapisali się w naszej pamięci. Bo jak mawiał sam prymas tysiąclecia, nie ma takiej krzywdy, której by nie można przebaczyć. Dziś usłyszą Państwo także inne cytaty z kardynała Wyszyńskiego, tym razem w wykonaniu młodzieży. A na zakończenie poznańskiego tygodnia misyjnego będzie także mocne świadectwo, tym razem pochodzące od młodej świeckiej misjonarki. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Rozpoczynamy od informacji o nowym składzie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim. Od wielu lat to doradcze gremium zabiera głos w ważnych dla Kościoła i dla społeczeństwa sprawach. Z jej sekretarzem, księdzem Pawłem Deskurem, rozmawia Jacek Butlewski.
Odszedł w tym roku profesor Bohdan Gruchman, który z Radą Społeczną przy Arcybiskupie Poznańskim był związany od samego początku, zanim o tym nowym składzie Rady. Przypomnijmy zatem tę postać.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zaraz po objęciu urzędu metropolity poznańskiego ustanowił swoją Radę Społeczną, do której zaprosił kilkanaście osób o wielkim autorytecie społecznym w naszym mieście i w naszym regionie, pracowników wyższych uczelni, lekarzy, prawników. Te kilkanaście osób o dużym autorytecie zgodnie z regulaminem Rady nie mogły podejmować, angażować się w bezpośrednią działalność polityczną. Chodziło o to, żeby głos Rady był głosem apolitycznym, wolnym od jakichś konotacji politycznych. Od samego początku, czyli od 2002 roku przewodniczącym Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim był pan profesor Bohdan Gruchman. Z racji swojego wieku, a także wielkiego autorytetu naukowego, był, można by długo wymieniać jego aktywności, był byłym rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem honoris causa wielu uczelni ekonomicznych na całym świecie, jednocześnie także przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary. To właśnie jemu Fara zawdzięcza w głównej mierze pozyskiwanie środków na renowację tego jednego z najpiękniejszych kościołów w Poznaniu. Pan profesor przewodniczył Radzie w jej kolejnych trzyletnich kadencjach aż do momentu swojej śmierci na początku bieżącego roku.
I zawsze, jak były konferencje prasowe przy okazji kolejnych oświadczeń Rady, sprawiał wrażenie, czy też był człowiekiem niezwykle skromnym, prawda? Jako ostatni zabierał głos, to było charakterystyczne dla niego.
Rada Społeczna przy arcybiskupie zbiera się mniej więcej raz na 2-3 miesiące i dyskutuje temat, który albo ksiądz arcybiskup zadał Radzie do przedyskutowania, albo członkowie Rady sami zaproponowali. Pan profesor na spotkaniach Rady miał zwyczaj zabierać głos jako ostatni, jako przewodniczący, zawsze bardzo celnie podsumowując, zbierając głosy w dyskusji. I podobnie było też na konferencjach prasowych. Rada Społeczna jest organem, który z woli księdza arcybiskupa po przedyskutowaniu danego problemu społecznego wydaje krótkie dwustronnicowe oświadczenie w danej kwestii i te oświadczenia są przekazywane środkom masowego przekazu na konferencji prasowej, w której pan profesor rzeczywiście wiernie zawsze uczestniczył, ponieważ nie zawsze pan profesor był głównym autorem tych oświadczeń, raczej jeden z członków Rady przygotowywał taki tekst oświadczenia, który potem po korektach naniesionych przez wszystkich członków Rady był przedstawiany opinii publicznej. Stąd z reguły pierwszy głos zabierał autor bieżącego oświadczenia, a pan profesor jako przewodniczący, tak samo jak na posiedzeniach Rady, wywiady, tak i na konferencjach prasowych zbierał te najważniejsze kwestie ujęte w oświadczeniu i je podsumowywał.
Było bardzo wiele tematów, bardzo różne wątki się przewijały. Była kwestia migrantów kilka lat temu z Ukrainy, była kwestia autorytetów, to było przy okazji stulecia, więc Rada wskazywała wtedy te postaci jak Wanda Błońska chociażby, czy ojciec Żelazek, które należy naśladować przy okazji stulecia, które też były zasłużone w tym minionym stuleciu. Ale jakie jeszcze inne wątki, jakie jeszcze inne tematy się przewijały?
Rada wydała do tej pory, to znaczy od 2002 roku, kilkadziesiąt oświadczeń. One były, jak mówię, przekazywane opinii publicznej. Pełen tekst można znaleźć na stronach Archidiecezji Poznańskiej w zakładce Rada Społeczna. Były też drukowane w Przewodniku Katolickim. Po upływie trzyletniej kadencji były także te oświadczenia zbierane w takie tomiki, których już kilka się zebrało. Można je nabyć w księgarniach katolickich. Nie należy zapominać o tym, że Rada jest Radą Społeczną, a zatem podejmowała głównie tematy dotyczące życia społecznego, życia publicznego. Jest Radą Społeczną przy Arcybiskupie Poznańskim, a więc starała się zawsze koncentrować w tematach, w których zabierała głos, na naszym środowisku lokalnym, kościelnym, Archidiecezji Poznańskiej, ale i Wielkopolski. I tak rzeczywiście cała gama różnych tematów była podejmowana. Na przykład przed każdymi kolejnymi wyborami Rada zabierała głos, zachęcając do uczestnictwa w wyborach, nie sugerując, na kogo głosować, wskazywała jednak cechy, jakim powinny odpowiadać kandydaci. Mówiliśmy o szkolnictwie, mówiliśmy o zdrowym odżywianiu, mówiliśmy o stosunku do osób homoseksualnych, mówiliśmy o tysiącleciu państwa polskiego. Był specjalne oświadczenie witające członków, uczestników spotkania TZ, które odbywało się w Poznaniu. Cała gama tematów, nie sposób w tej chwili zebrać tych kilkudziesięciu kwestii, które były w oświadczeniach Rady podejmowane.
Zaczęliśmy od świętej pamięci profesora Bohdana Gruchmana, a powiedzmy teraz o jego następcy, a więc znakomity poznański informatyk, profesor Węglarz, będzie przewodniczącym, jest już przewodniczącym Rady. No i drugie pytanie o nowe osoby, które w zespole się pojawiły.
Rada rzeczywiście przez te poprzednie kadencje obradowała w prawie niezmienionym składzie. Jedynie śmierć czy zaangażowanie polityczne któregoś z członków Rady powodowało, że następowały zmiany osobowe. Od bodaj i drugiej kadencji Rady wiceprzewodniczącym Rady był właśnie pan profesor Węglarz. Tak się złożyło, że ta kadencja, która rozpoczyna się w tej chwili po okresie pandemii, rzeczywiście odmieniła skład Rady. Mniej więcej połowa jej członków to profesorowie, którzy uczestniczyli od lat w obradach Rady. Inni zostali powołani przez księdza arcybiskupa po raz pierwszy. Te dekrety zostały im wręczone w ostatnich dniach. Zgodnie z regulaminem Rady ksiądz arcybiskup nie wskazuje przewodniczącego, tylko pozostawia wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego członkom Rady. I taki wybór dokonał się na ostatnim posiedzeniu. Pan profesor Węglarz, który przez te wszystkie lata był wiceprzewodniczącym Rady, został w tej chwili jej przewodniczącym, a wiceprzewodniczącym został pan profesor Roman Słowiński. Ten ścisły zarząd uzupełnia jeszcze sekretarz Rady, którym ja jestem, a którego ksiądz arcybiskup mianuje swoją decyzję. Tymi nowymi członkami Rady została pani profesor Anna Grzegorczyk, filozof, profesor Tomasz Szwaczkowski, biolog, profesor Tomasz Sokołowski, prawnik, profesor Marek Figlerowicz i pan Przemysław Terlecki oraz były rektor Politechniki Poznańskiej, pan Tomasz Łodygowski.
W nowym składzie w najbliższym czasie Rada zajmie się wpływem internetu na najmłodszych.
Jeszcze przed pandemią, kiedy możliwe były posiedzenia Rady, ten temat był już podjęty i dyskutowany także przy udziale konsultantów, których Rada ma prawo zaprosić, a więc mieliśmy przedstawiciela nauk ścisłych, politechnicznych, mieliśmy też panią profesor medycyny, lekarza. Temat był wtedy podjęty, przedyskutowany, jednak Rada uznała, że pandemia w sposób istotny wpłynęła na zmianę zupełnie stosunku naszego społeczeństwa do kwestii komunikacji medialnych, komunikacji internetowych i postanowiła ten temat kontynuować, co przełoży się także na najbliższe posiedzenia i myślę, że w końcu zaowocuje jak zwykle krótkim oświadczeniem.
W jaki sposób przypominać młodzieży o działalności i dokonaniach tak wybitnej postaci jak kardynał Stefan Wyszyński? z okazji 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci prymasa tysiąclecia. Miejski Ośrodek Kultury ogłosił ogólnopolski konkurs, którego finał odbył się w miejscu, gdzie rezydował prymas Wyszyński, w Pałacu Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Był tam także Rafał Muniak.
Konkurs miał przede wszystkim przybliżyć postać prymasa Wyszyńskiego.
Mówi organizator konkursu Dariusz Pilak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.
Który był niezłomnym prymasem, nazywanym prymasem tysiąclecia. Przede wszystkim przybliżyć też jego obecność w Gnieźnie. To prawie 33 lata był tutaj prymasem Polski. No i osobą nietuzinkową, który odcisnął znaczące elementy w historii Polski, pokazując właściwie jako mąż stanu, jak przeprowadzić naród i nasze społeczeństwo w niełatwych czasach komunizmu.
To jest konkurs ogólnopolski.
Z tego względu każdy uczestnik, który brał udział w tych odsłonach, a były one trzy, na esej, na fotografię oraz na pracę plastyczną, każdy uczestnik powinien przysłać do nas uzasadnienie, czyli do jakich słów nawiązuje jego praca, jaki cytat, czy jakie przesłanie prymasa Wyszyńskiego. Profesjonalnie powołane jury oceniało tutaj w każdej z kategorii. Prace są na wysokim poziomie z tego względu, że w tych trzech różnych kategoriach w dziedzinie kultury i sztuki można było się rozwinąć słowem i swoimi zdolnościami artystycznymi, a przede wszystkim popatrzeć, jak młode pokolenie dzisiaj odczytuje tą treść, która, no powiedzmy szczerze, ona powstała dziesiątki lat temu. Czasami by się wydawało w zupełnie innych realiach Polski, która wtedy funkcjonowała, również w tym wymiarze i społecznym, i politycznym. A dzisiejsze młode pokolenie pokazuje, w jaki sposób odczytuje te słowa i jaką formą przesłania chce przemówić do nas dzisiaj w oparciu o te słowa. I to jest chyba największa lekcja tego konkursu.
Każdy z laureatów konkursu wybrał inny cytat z wypowiedzi prymasa tysiąclecia.
To moja praca przedstawia trzy młode osoby. Mateusz Madaj, ekonomik. I cytat, który wykorzystałem, to było uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej niż udana rozmowa i chciałem to przedstawić, że mamy dwie młode osoby, która jedna jest w telefonie, druga chce z nią rozmawiać, ale nie może się z nią dogadać. Jakby już takie ma do niej pretensje, a trzecia osoba stoi za nimi i pokazuje, że poprzez uśmiech da się z kimś dogadać i można rozmawiać, nie korzystając z telefonów. Jest bliski jakby nam patron naszej szkoły, bo naszym patronem jest właśnie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
No my jest właśnie to drugie, największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. Marta Kownacka, ekonomik. Tak, także cytat, który najbardziej mi chyba przypadł do gustu i najłatwiej było mi odwzorować go jakoś i przedstawić.
W jaki sposób ten konkurs przybliżył Was do postaci prymasa tysiąclecia?
Samo już zrozumienie cytatu, któregokolwiek, mogło już przybliżyć. Jak sobie przeglądałam zresztą cytaty, już chcąc wybrać jeden, i mógł kierować to do każdej osoby.
Jakie słowa wybrałeś?
Jeden z mniej znanych cytatów, mianowicie: władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Aleksander Sikorski, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie. W dalszym ciągu bardzo aktualny o uniwersalnym wymiarze.
Czego dotyczy twój esej? No bo temat poważny, postać no, pomnikowa.
Można powiedzieć, że dotyczy szeroko pojętego życia, wszystkich dziedzin życia, bowiem cytat jest, ma naprawdę szerokie znaczenie, można go interpretować w różnych kierunkach. Postać prymasa tysiąclecia zawsze była mi bliska. Jako młody historyk interesuje się życiorysami wybitnych Polaków i kardynał Wyszyński nie był wyjątkiem. Zanim jeszcze został błogosławiony, dobrze znałem jego sylwetkę, jego dokonania i czystą przyjemnością było dla mnie wziąć udział w tym konkursie i rozważyć jeden z jego cytatów.
Myślę, że to zaangażowanie było przede wszystkim takim odważnym podjęciem niełatwego wyzwania.
Mówi obecny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
32 lata nauczania prymasa Wyszyńskiego to jest całe morze słów, które wypowiadał. I pewnie pierwszą sytuacją, przed którą ci młodzi ludzie się znaleźli, to znaczy wybrać to, co do mnie mówi, co jest dla mnie najbardziej istotne, najważniejsze. A więc poznać przede wszystkim to, czego prymas uczył. To nie jest nauczanie, które przypominamy sobie każdego dnia, które każdego dnia czytamy. To nie są słowa, które do nas docierają codziennie. Czas jednak biegnie tak szybko. 40 lat już prymasa fizycznie pośród nas nie ma, więc na pewno sięgnięcie do tego nauczania było najważniejsze, a potem ten wybór, często pewnie i tak miało to być, wybór subiektywny, osobisty, to co do mnie najbardziej przemówiło i kiedy słyszałem, jakie słowa towarzyszą tej myśli właśnie i literackiej, i fotograficznej, i tej związanej z tworzeniem jakiegoś wizerunku, obrazu, a więc to wszystko, myślę, oddaje duże zaangażowanie i z tego jestem bardzo rad, że młodzi ludzie chcieli się do tego zbliżyć. Bardzo ciekawe przemyślenia, myślę, że prowadzone przez młodego człowieka, który w szkole zapoznaje się też i z myślą współczesną polityczną i z tym, co dotyczy konkretnych przejawów też i takich zachowań społecznych. Wybrał bardzo ważny, bardzo mocny temat, ale jak słyszeliśmy, bardzo pięknie go rozprowadził na podstawie także historycznych postaci i tych codziennych rozmówców władzy, z którymi prymas Wyszyński miał w tamtym czasie do czynienia.
Jak właśnie ksiądz prymas uważa, jakie jest znaczenie takich konkursów do tego, żeby te postaci ciągle przypominać?
Myślę, że jest to bardzo ważne, dlatego że tak jak wspomniałem, niestety tempus fugit, czas ucieka, ta sytuacja coraz bardziej nam pokazuje, że jeżeli nie sięgniemy do tego, czego prymas nas uczył, to po prostu o tym zapomnimy. Można w różny sposób zachęcać, można wplatać w homilię, można zachęcać do lektury poprzez publikację chociażby tych ciekawych zapisków codziennych z życia prymasa, jakimi są promemoria, pierwsze 9 tomów, ale wiemy, że ta opera jest przeznaczona na prawie 30 tomów, więc będzie to jeszcze dalszy ciąg historii żywej, codziennej, osobistej, która pewnie dzisiaj wielu też do tego przyciąga. Ale myślę, że takie konkursy mają też takie znaczenie, że właśnie młodzi ludzie mogą znaleźć coś istotnego i ważnego dla siebie i po prostu po raz kolejny sięgnąć po to, co jest zapisane, co jest opublikowane i co prymas po sobie zostawił.
Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy też, pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból.
jeśli tracisz powoli twarz. Pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.
10 młodych poznaniaków pojechało na jeden z krańców świata. Zrobili to, by oddać bliźniemu kawałek siebie. I jak mówi jedna z misjonarek, ten kawałek serca zostanie tam już na zawsze. Sandra Soluk rozmawia z Magdą Szczepaniak o misji Tanzania.
To jest utwór taki śpiewany na mszy, no taka pieśń religijna. Kishindo, Kishindo znaczy zwycięstwo. To jest taki utwór, który nam się bardzo spodobał, z takim powerem go zaśpiewali. Taką też dużą spontanicznością, jakieś okrzyki, gwizdanie na jednej mszy. I tak nam się to spodobało, powiedzieliśmy ojcu Maciejowi, który zarządza terenem naszej misji. I on tak też się potem starał, żeby ten chór przyjeżdżał na mszę na przykład naszą pożegnalną. Dał ten też nam nuty, więc kto wie, może kiedyś to w Poznaniu też zaśpiewamy.
Jak wygląda msza w Tanzanii?
Ojej. Niedzielna jest bardzo długa. Około 3 godzin, myślę, trwa. Też bardzo mnie bawiło takie myślenie pole-pole tak zwane, to znaczy po suahili powoli. I faktycznie jest taki trochę styl życia pole-pole, jak jechaliśmy gdzieś na mszę, nie wiem, na 7 rano, to ojciec właśnie Maciej mówił, no to wyjedziemy tak o 7 i tak będziemy pierwsi. I faktycznie tak było, że na 7 msza, no ale tak zaczynała się powiedzmy o 6:30, i jak tam o tej 7 jechaliśmy, to jeszcze mijaliśmy na drodze ludzi, którzy na tą mszę szli i zupełnie na pełnym luzie. Bardzo dużo radości, bardzo dużo śpiewów. Też takich, w które się włączał lud. Co u nas jest takie niespotykane, że jest taka responsywność ludu trochę. Jak jest kazanie, to bardziej wygląda jak taka rozmowa. Ksiądz akurat w temacie coś było, zanucił jakąś melodię, no to wszyscy w kościele powtarzali. Jest dużo ofiar. Pod koniec, tak bardziej po uwielbieniu, jest taka kolejna ofiara, przy czym to jest na biednych w parafii. I oni jakby potem rozdzielają te fundusze na tych biednych sami wewnątrz. To już nie idzie jakby przez księdza.
Pokaż mi w takim razie zdjęcia. Co 10 młodych osób z Polski dobrego mogło zrobić w Tanzanii przez miesiąc?
To zdjęcie właśnie przedstawia, jak nas powitali. Przyjechaliśmy busem, bardzo zmęczeni po wielu godzinach podróży. No nie spodziewałam się, że ktokolwiek przyjdzie nas powitać. A jak tylko zaczęliśmy podjeżdżać pod płot, to widziałam wielki tłum ludzi. Właśnie z Buchęby, ze szkoły i uczniów i nauczycieli, którzy specjalnie przyszli, żeby nas powitać. O, to jest zdjęcie z pierwszych naszych zabaw z dziećmi. To było w pierwszą niedzielę po naszym przyjeździe i to jest na terenie właśnie naszej misji Buchęba. Tam nie prowadziliśmy półkolonii dla dzieci, ale chcieliśmy też tym dzieciakom naszym tutaj ze szkoły, z okolicy też coś ofiarować od siebie i pomyśleliśmy, że to będzie takie przygotowanie przed tymi koloniami, bo tutaj prowadziliśmy tak przez godzinę, dwie te zabawy, a w tygodniu mieliśmy po 6 godzin takich zabaw.
Właśnie na tym polegała wasza praca, żeby poświęcać czas, bawić się z dziećmi?
Tak, tak, przede wszystkim. Faktycznie jest tak, że rodzice wychodzą do pracy i dzieci się trochę zajmują same sobą. Starsze rodzeństwo zajmuje się młodszym, ale no tak naprawdę nie mają takich miejsc, tak jak tutaj u nas gdzieś w Polsce, że mogą iść na jakieś zajęcia pozalekcyjne, czy sportowe, czy jakieś takie właśnie półkolonie, pobawić się z innymi, tylko to, co same sobie tak naprawdę wymyślą. Też takie niesamowite było w pierwszej wiosce, w której prowadziłam zajęcia, takiej bardzo ubogiej, takie poczucie, że te dzieci tak bardzo pragną bliskości. Że choćby nas dotykać, nie wiem, tak jak się wydaje, że jedną ręką to można jedno dziecko trzymać, tak tam naprawdę 20 dzieci, myślę, że ze spokojem na jedną osobę, bo to chodziło, że chociaż chcieli dotykać, trzymać, nawet ja nie musiałam trzymać, tylko one chciały jakoś mnie trzymać. I też są te dzieci tak nauczone, że jak coś się stanie, jakieś dziecko płacze, to nie jest, że teraz się trzeba zająć i jakoś utulić, tylko zostawić, popłacze chwilę i no i przestanie. Dla mnie to było trudne.
Czyli ingerować można tylko do jakiegoś stopnia.
Tak, no bo my, wiadomo, no nie zmienimy świata i nie zmienimy teraz całej kultury. Nie przyjechaliśmy tam po to, żeby coś zmieniać, tylko żeby właśnie dać coś od siebie i myślę też zrozumieć jak najbardziej, jakie zwyczaje tam panują. No bo nie możemy też oceniać, tak myślę, swoją miarą. No bo skoro tam jest tak i to funkcjonuje, to my w miesiąc też nic takiego nie zrobimy. Poza tym, kto powiedział, że nasze jest lepsze i że to tak właśnie powinno być, a nie tak jak tam jest.
Co byś stamtąd przywiozła do Polski? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o pamiątki, magnesy czy biżuterię, tylko zwyczaje, słowa.
Nie wiem, ja wracam z takim poczuciem, że no kurczę, my wszystko mamy, naprawdę wszystko mamy i często tego nie widzimy i nie doceniamy, ale po tym właśnie, jakie życie ja tam zobaczyłam i jak naprawdę niewiele potrzeba do tego, żeby się z tego życia cieszyć, no to mam takie poczucie, że mamy aż za dużo. Że no tam to jest niewyobrażalne jakieś bogactwo, to co my tutaj posiadamy. No i ta radość i taka życzliwość, to też tutaj myślę, że się nie spotyka albo w bardzo niewielu miejscach.
Mamy kolejne zdjęcie, drużyna piłkarzy w błękitno-białych koszulkach i trenerzy przed jakimś meczem ważnym.
Tak, jednego dnia przyjechał do nas też misjonarz zresztą z Polski. Przyjechał ze swoją reprezentacją na właśnie taki specjalny mecz. Ja zupełnie się czułam, jakbym była na stadionie Lecha w Poznaniu. Emocje były naprawdę niesamowite. Wygraliśmy 2-0. I właśnie ten mecz się odbywał przy hali sportowej w Buchębie. Hala sportowa zresztą przepiękna. Powstała zupełnie niedawno, bo 2 lata temu jeszcze, jak była inna ekipa właśnie z Misji Tanzania. Hala świętego Wenantego zresztą.
I tego od pieniędzy.
Tak, tego od pieniędzy. Od tego się zaczęło. Ogromna, bardzo, bardzo nowoczesna. Druga w Tanzanii, tak jak ojciec Maciej mówił, że to jest 2 hale sportowe są w Tanzanii. Tak.
Na cały kraj.
Tak, na cały kraj. Więc myślę, że to jest niesamowite, że właśnie w Buchębie mają dzieciaki możliwość uczyć się w szkole, gdzie taka hala jest. Wtedy mecz tych dwóch reprezentacji. Chłopaki tu jak na zdjęciu widać poubierani w równe koszulki, równe stroje.
Czy czujesz, że udało wam się tam coś zmienić?
Mam nadzieję. Dużo też takich rozmów prowadziliśmy z ojcem Maciejem, który nas upewniał w tym, że choć może nam się wydawać, że prowadzimy te zajęcia z dziećmi i co to tak naprawdę może dać, że się pobawimy przez te 6 godzin w ciągu dnia. Tak mówił, że no to jest coś, co one zapamiętają na całe życie, że ktoś im właśnie poświęcił ten czas i okazał im jakoś taką czułość, coś chciał tym dzieciakom dać z siebie, gdzie nikt się tak naprawdę nimi nie zajmuje na co dzień. Ja też osobiście mam nadzieję, że te zabawy, które gdzieś staraliśmy się ich nauczyć, wykorzystają i w ten sposób może będą spędzać swój czas wolny. Ja liczę na to, że ja wrócę i się przekonam.
Kiedy nasze serce może stać się ziemią obiecaną? O tym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Dura lex sed lex. Twarde prawo, lecz prawo. Tak brzmiała starożytna rzymska paremia prawnicza, taka zasada, w imię której prawo było nadrzędne i absolutne wobec wszystkiego, czyli nawet kiedy było nieznośne, trudne do wypełnienia, trzeba było je wypełnić. I wydaje mi się, że z tej mentalności coś nam zostało, że czasami wkrada się w nasze myślenie o prawie nie tylko państwowym, ale przede wszystkim prawie Bożym, którym będziemy się tutaj dzisiaj zajmować. Właśnie takie myślenie, że trzeba je wypełnić, jest czasami trudne, nie do końca je rozumiem, no ale trzeba je bezmyślnie wypełnić. Oczywiście druga postawa wobec prawa, które jest jakoś uciążliwe, to może być taki bunt, że ja się na to prawo nie zgadzam, jest dla mnie za ciężkie, no więc go nie wypełniam. To dzisiejsze słowo ma nas wyprowadzić z takiego błędnego myślenia na temat prawa, z tych dwóch skrajności, gdzie ja staję się niewolnikiem prawa i bezmyślnie je wypełniam i po czym zmęczony już ciężarem tego prawa mogę stwierdzić, że dobrze, to prawo nie ma sensu, więc w ogóle go nie wypełniam. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to prawo umiłować, żeby to prawo zamieszkało w moim sercu, bo to jest źródłem naszego pokoju i szczęścia, kiedy ja rzeczywiście zrozumiem, po co jest prawo. I bardzo konkretne wskazówki daje nam Mojżesz. Po co jest prawo? Po pierwsze, Mojżesz mówi, wypełniajcie tych praw i nakazów, abyście żyli. Prawo jest czymś życiodajnym, to jest coś, co ma napełnić mnie życiem, co ma mnie prowadzić właśnie do szczęścia, co ma sprawić, że ja się rozwinę, to nie jest coś, co mnie ma ograniczać. Ma sprawić właśnie, że dochodzę do pełni życia jako człowiek, który jest zdolny do miłości, do poświęcenia, do ofiary, do pomocy, jest zdolny do przebaczenia, jest zdolny do kochania przede wszystkim na wielu poziomach. I to jest droga do ziemi obiecanej. Mojżesz mówi dalej, że abyście doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Ziemia obiecana to jest taki symbol też miejsca, gdzie Bóg jest obecny. I ta ziemia obiecana to nie jest jakaś abstrakcyjna rzeczywistość, to jest nasze serce. Nasze serce może stać się ziemią obiecaną, jeżeli rzeczywiście pozwolimy temu prawu Bożemu mieszkać w naszym sercu. Ono jest wypisane przez Ducha Świętego na tablicy naszych serc, jak mówi Pismo Święte. Czyli my mamy tą intuicję wewnętrzną, co jest dobre, a co złe. Oczywiście sumienie to jest, można powiedzieć, taki instrument, który mamy, który może być źle wychowany, może działać błędnie, może zawodzić. Podobnie jak kompas, który jest rozmagnesowany. Może być tak, że nie zawsze rozróżniamy, co jest dobre i co złe. I dlatego właśnie mamy prawo, żeby ono nam skorygowało. Czy przypadkiem nie idziemy w złą stronę? Czy nie oddalamy się od ziemi obiecanej? Kolejna rzecz. Mojżesz mówi, że to prawo jest mądre i rozumne i każdy, kto go przestrzega, jest mądry i rozumny także, aż wzbudza podziw okolicznych narodów. No to jest takie dosyć trudne do przyjęcia czasami stwierdzenie, bo kiedy spotykamy się z takimi zasadami moralnymi, które budzą sporo kontrowersji w dzisiejszym społeczeństwie, a których naucza Kościół, to ja się nie spotykam z takim podziwem, że jestem mądry i rozumny, raczej spotykam się z czymś wręcz odwrotnym, że to ciemnogród, średniowiecze i wiele innych gorszych epitetów. Tymczasem pytanie brzmi tak, czy to prawo jest nierozumne i głupie, czy może ja go nie zrozumiałem, może nie mam tej perspektywy, którą ma Bóg, który widzi całość rzeczywistości znacznie szerzej, znacznie szerzej, w taki sposób, do jakiego my nie mamy nawet dostępu, ponieważ jest Bogiem wszechmocnym, wszechwiedzącym. I to, co jest ważne, to umieć tak zaufać prawu, że Bóg jednak przemyślał to i wie, co robi, że to prawo jest skrojone dokładnie pod nas, że to są takie zasady, taka droga, która ma nas doprowadzić do właśnie do ziemi obiecanej, do szczęścia, gdzie my przebywamy w pokoju z Bogiem, kiedy Jego pokój mieszka w naszym sercu i mamy pokój z drugimi ludźmi, że my jesteśmy zdolni właśnie do wprowadzania tego pokoju. I jak konkretnie to prawo zaimplementować, zasadzić w swoim sercu, o tym opowiem po krótkiej muzycznej przerwie, a o tym nam mówi dzisiaj właśnie Święty Paweł w drugim czytaniu. Zapraszam za chwilę. Święty Paweł używa takiego słowa, że zachęca właśnie, że przyjmijcie zasadzone w was słowo, prawdę w duchu łagodności. Jak to rozumieć? Ja trochę oczywiście tutaj zmodyfikowałem to tłumaczenie, ponieważ w tym greckim oryginale przyjmijcie to słowo, które jest właśnie zasadzone, tam jest to odniesienie takie właśnie bardzo roślinne, rolnicze, że ono jest zaimplantowane, zasadzone, że to jest to samo słowo, którego się używa, kiedy mówimy, że sadzimy jakieś rośliny. I rzeczywiście Słowo Boże, prawda, prawo Boże, które jest wyrazem Słowa Bożego, to Bóg wypowiedział to prawo jako prawo prawdziwe, właśnie słowo prawdy, które jest zaszczepione w naszych sercach i tak jak mówiłem, mamy te intuicje, co dobre, a co złe, ale czasami to nasze sumienie jest błędne, ono nas czasami nie prowadzi w dobrą stronę i to jest ten moment, kiedy Paweł mówi, że przyjmijcie je w duchu łagodności po to, żeby wzrastało. Nieustannie potrzebujemy poznawać wolę Bożą, Jego prawo zapisane w Słowie Bożym, po to, żeby ono wzrastało w nas. Im więcej przebywamy z tym Słowem, tym bardziej ono nas przemienia, tym bardziej ono mieszka w naszym sercu i tym bardziej jesteśmy zdolni do rozumienia Bożego prawa. Po co ono i na co i dlaczego? Właśnie po to, żebyśmy żyli, żebyśmy weszli do ziemi obiecanej, żebyśmy byli mądrzy i rozumni. I warto dodać też na marginesie, że to sumienie, które kiedy jest mądre i rozumne, dobrze rozsądza dobro od zła, to nie jest jakiś twór emocjonalny. Bardzo często się myli sumienie z takim poczuciem winy, że kiedy zrobimy coś złego, to czujemy się winni. I rzeczywiście emocje to jest coś, co ma pomagać sumieniu w rozstrzyganiu spraw moralnych, ale to jest ostatecznie osąd naszego rozumu. I te emocje też mogą nas wprowadzać w błąd, bo wiele ludzi zmaga się z jakimś chorym poczuciem winy, które w ogóle nie ma nic wspólnego z wyrzutami sumienia, które jest właśnie takim czymś patologicznym wręcz, czymś, co trzeba leczyć w terapii. Tymczasem sumienie to jest akt rozumu. Ja osądzam, przykładam mój czyn do prawa Bożego. Wtedy to będzie wypływało z naszego serca, wtedy będziemy wiedzieli, co robić, aby żyć dobrze, kiedy właśnie to prawo jest w naszym sercu, kiedy ja nie muszę zerkać, brać jakiegoś kodeksu, tylko ja mam w sercu Bożą miłość i ja tam sięgam, do swojego serca. A kiedy jestem niepewny, wtedy pytam Boga, pytam też Ducha Świętego, pytam też nauczania Kościoła, co ono mi mówi, bo w niektórych kwestiach rzeczywiście nie musimy wszystkiego wiedzieć. I Paweł mówi, że przyjmijcie w duchu łagodności, niech to słowo was wzrasta, by wasze sumienie też było prawe, aby umiało oceniać, co jest dobre i co złe. I przechodzimy do Ewangelii, w której mamy faryzeuszów, kolejna, można powiedzieć, potyczka Pana Jezusa z faryzeuszami, którzy po raz kolejny pytają, dlaczego twoi uczniowie robią coś, czego nie wolno. Znowu są w tej optyce, można powiedzieć, dura lex sed lex. Wytworzyliśmy mnóstwo przepisów, których należy ściśle przestrzegać, nieważne czy są ciężkie. Pan Jezus im jeszcze do tego dopowie, że wiążecie ciężary do nieuniesienia, innym je wkładacie na plecy, a sami ich nie chcecie nieść. Zatem faryzeusze mają coś takiego bardzo złego w podejściu do prawa. Ja bym powiedział nawet, że są trochę bliscy w tym szatanowi z tej historii z raju, kiedy szatan pyta pierwszych rodziców, czy to prawda, że Bóg wam wszystkiego zakazał, to znaczy, że zakazał wam jeść z każdego drzewa w raju. Oczywiście była to nieprawda, ale takie mnożenie przepisów, ścisłe trzymanie się litery prawa może właśnie doprowadzić do takiego myślenia, że wszystko jest zakazane. Tymczasem Bóg nie w ten sposób i nie po to dał prawo. Powiedzieliśmy sobie, że dał je po to, aby było życiodajne, aby nas prowadziło do większej miłości, do szczęścia, do pokoju serca. Zatem faryzeusze są tak daleko od Boga, ponieważ to prawo jest tylko i wyłącznie na ich ustach, a nie mieszka właśnie w sercu. Łatwo mówi się o innych i patrzy na ich wady, ale spróbujmy spojrzeć na własne wnętrze. Co wypływa z mojego serca? Czy to jest miłość? Pewnie też. Jest dużo dobra w naszym życiu i warto je zauważać, warto za nie dziękować, warto się nim ucieszyć, ale przychodzi taki moment, kiedy musimy spojrzeć na swoje serce. To jest taki nieprzyjemny moment, niewygodny, kiedy odważymy się w zupełnej prawdzie spojrzeć na swoje życie i zobaczyć, że z tego serca też wypływają takie rzeczy jak lenistwo, jak niezgoda, jak kutliwość, jak nieczystość, jak jakaś kradzież, zazdrość. Tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby teraz wymieniać wszystkie możliwe grzechy, ale chodzi o to, żeby zajrzeć w swoje serce tak naprawdę uczciwie i powiedzieć Bogu, Panie, przyjdź i niech Twoje słowo, niech Twoje prawo zamieszka w moim sercu, niech Twój duch uzdrawia moje wnętrze, bo ja chcę, żeby z tego serca, które jest też miejscem przebywania Ciebie samego, które jest ziemią obiecaną, chcę, żeby z tego serca wypływało dobro, żeby wypływała miłość, którą tylko Ty możesz dać. Myślę, że można bardzo się pogubić w swoim życiu duchowym, zniechęcić, kiedy jest w nas takie podejście niewolnicze wobec prawa, takie aptekarskie też podejście, żeby wszystko wypełnić, wszystkie paciorki odmówić, a może się okazać, że w tym wszystkim jesteśmy dalecy od Boga, bo te powierzchowne, zewnętrzne czynności nie schodzą na dno serca, tam, gdzie powinny zejść. I wtedy rodzi się też taka dysharmonia w każdym z nas, że jest pewien rozdźwięk między tym, co my robimy w kościele, na modlitwie, a tym, co robimy w życiu, między tym, co mówimy, a tym, co robimy, między tym, co jest wewnątrz, a tym, co jest na zewnątrz. I taka dysharmonia prowadzi do takiego niepokoju, do jakiegoś rodzaju rozedrgania. I Słowo Boże, które ma wielką moc, może też dzisiaj wejść do naszego serca w taki sposób, że będzie je nastrajać. Nastrajać do prawa Bożego. Te wszystkie rozchwiania i rozdźwięki możemy oddać Bogu po to, żeby On je przemienił w dobro, żeby zgładził nasze grzechy. To się dzieje w sakramencie pokuty, ale też żeby zaimplantował w nas swoje prawo, swoją dobroć, swoją miłość, żeby z obfitości naszego serca rzeczywiście płynęły dobre czyny, które będą zbudowaniem, świadectwem dla innych, które będą przyczyną chwały Bożej. Niech nigdy nam się nie przydarzy tak, jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian, że poganie widząc, a można bardziej językiem współczesnym, ci, którzy nie wierzą, nie znają Boga, że widząc nasze złe czyny bluźnią imieniu Boga. Oby tak nigdy nie było, oby Boże prawo rzeczywiście mieszkało w naszym sercu, abyśmy dążyli do umiłowania tego prawa, abyśmy chcieli być Jemu posłuszni, dali się poprowadzić właśnie tą drogą do ziemi obiecanej, do ziemi obietnic Boga, gdzie mieszka sam Bóg i gdzie my będziemy szczęśliwi. I to szczęście jest już tutaj na wyciągnięcie ręki. I niech to prawo mieszka w naszym sercu.
Nasz dzisiejszy program dobiega już końca, ale nie żegnamy się z Państwem na długo. Usłyszymy się już jutro o tej samej porze w świątecznym wydaniu Między niebem a ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli.
Między niebem a ziemią.